odpoczynek dać, Panie. Wieczny odpoczynek dać, Panie. Wieczny odpoczynek dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
Bardzo serdecznie w imieniu Zarządu Towarzystwa witam wszystkich przybyłych na nasze spotkanie, zarówno zaproszonych gości, jak i członków Towarzystwa Studiów Interdyscyplinarnych. Również serdecznie witam naszego prelegenta, księdza doktora Wojciecha Grygiela, który przybył do nas z Krakowa.
Bardzo się cieszę i bardzo Państwu dziękuję za to, że po raz
raz kolejny w tak licznym gronie wypełniliście tę przestrzeń. Każdy później, po każdym spotkaniu, bierze coś dla siebie. Przecież spotkanie to niezbyt wiele. Nawet zwykłe mikrofraty, kilka ciasteczek i ludzie. To już jest wspaniałe, piękne spotkanie. Doświadczenie i myśl. Niech to doświadczenie i myśl towarzyszy nam. I zabierzcie sobie, proszę Państwa, z tego miejsca jak najwięcej, żeby rozmyślać, żeby dyskutować, żeby prowadzić rozmowy, żeby po raz kolejny przypomnieć sobie, że oto za moją osobą kryje się kolejne doświadczenie spotkania właśnie z księdzem profesorem doktorem z naszego królewskiego miasta Krakowa. Dobrych myśli, wspaniałych doświadczeń, pola do dyskusji życzę Państwu. Dziękuję bardzo.
Przeglądałem te tytuły, widać, że pokrywają one bardzo szeroką dzięki nam jest Pan Bóg, podaje do anioła sprawkę i mówi, Panie Boże, Pan wyjść z wolą do Ciebie. A Pan Bóg mówi, powiedz im, że mnie nie ma. Także to jest takie, jeżeli byśmy w ogóle zaczynali się zastanawiać, jak można z tym nie masz ateizm, to można w ten sposób bardzo taki zgrubny taką powieść. Ale nas oczywiście będzie interesowało bardziej wyrafinowane podejście, żeby sobie te pojęcia najpierw nakreślić. Ja lubię w momencie, kiedy wprowadzam jakiś temat, najpierw przeszkadzają się rozebraniem samego tytułu. W tym tytule oczywiście pojawiły się trzy postaci współczesnej sceny nauki, które na pewno Państwo wszyscy dobrze znacie. Stephen Hawking, Richard Dawkins i Daniel Dennett. I temat jest taki, że mamy dobrą naukę i zły ateizm. Najpierw króciutko powiem, czego będę chciał dowieść w tej prelekcji, chociaż nie umieściłem tego na slajdzie, ale będę chciał dowieść, że tych trzech panów, o których było wspomniane, są dobrymi naukowcami, ale są... oni głoszą się ateistami, ale moim zdaniem są złymi ateistami, ponieważ nie byli mnie w stanie przekonać do tego, żeby porzucił wiarę. Cenię ich jako naukowców, ale nie przekonuję mnie, że Pana Boga nie ma. I będę chciał pokazać, jak to dzisiaj. Dlatego, jeżeli ktoś jest z Państwa dobrym ateistą, jestem w stanie przekonać, to mogę próbować. Ale ci Panowie mnie nie przekonali, że Pan Bóg nie istnieje. Choć muszę powiedzieć, że robią bardzo dużo szumu, bo w pewnym sensie zaciągają autorytet nauki do forsowania testów metafizycznych, ale to sobie na razie zostawię. Czym byłaby dobra nauka w takim razie i dlaczego każdego z tych naukowców można określić mianem dobrych naukowców? Bardzo w telegraficznym skrócie, dobra nauka przede wszystkim będzie poprowadzić tak jak teorią w najbardziej zadowalającej postaci, którą ja powinna być stworzona w postaci aksjomatycznej, fundowana na minimalnej ilości aksjomatów, powinna być dobrze potwierdzona empirycznie, powinna wyjaśniać szeroką klasę zjawisk, również powinna posiadać moc predykcyjną, to znaczy pozwalać na wyprowadzanie z miejsca przewidywań, które można poddać empirycznej weryfikacji. Na przykład jedną z takich teorii, która spełnia tego typu warunki, jest ogólna teoria zgodności Einsteina. Także można mówić o czymś takim jak dobra nauka, czyli taki naukowiec proponuje teoretyczne rozwiązanie, które w pewnym sensie tłumaczy to, o co nam tutaj chodzi. I moim zdaniem tych trzech naukowców te warunki spełnia. Oni proponują porządne, naukowe teorie, które oczywiście chodzi będąc fizykiem, w jego wydaniu ta teoria w najbardziej ścisłym sensie spełnia tego typu założenia. Natomiast oczywiście teorie biologiczne i teorie szczególnie związane z umysłem, troszkę trudniej jest na przykład w ogóle mówić o jakichś aksjomatach, to znam, bo to jest kwestia trudniejsza. Natomiast generalnie taki schemat można uznać za dobrą naukę, kiedy jest teoria, która wyjaśnia szeroką klasę zjawisk i również pozwala przewidywać coś na przyszłość. I można spokojnie powiedzieć, że tych trzech naukowców, których wymieniłem, te warunki będzie nam spełniane. Natomiast co to znaczy być ateistą? Pokazałem obrazek na początku, natomiast jeżeli popatrzymy sobie na wszędobylską Wikipedię, to okaże się, że ateizm najbardziej w nieprostej postaci jest zdefiniowany jako brak wiary w istnienie Boga, bóstw i sił nadprzyrodzonych jako sprzeczny z rozumem i nienaukowy. Wydaje mi się, że to jest bardzo na nasz cel przydatna definicja. Ateizm sam w sobie jest problemem złożonym, ponieważ angażuje wiele aspektów, które są złożone, często niejasne, ze względu przede wszystkim na wielorakie znaczenia słowa, bóstwo oraz Bóg. Negować Boga można bardzo wiele sposobów i zaraz właśnie do tego dojdę, w jaki sposób to się szczególnie realizuje. Trzeba też pamiętać, że dowodzenie lub negowanie istnienia Boga zawsze zakłada jakąś jego koncepcję. Na przykład można mówić o dowodzeniu istnienia lub nieistnienia Boga chrześcijańskiego wraz ze wszystkimi jego przynależnymi przymiotami. Co można nazwać złym ateizmem, który na przykład nie jest mnie w stanie przekonać co do tego, że Pan Bóg nie istnieje? Przede wszystkim zły ateizm byłby takim rozumowaniem, które prowadzi tłumaczyłoby to wniosku nie z imieniem Boga, które jest logicznie niesprawne. Czyli z jakiegoś powodu występuje błąd formalny. Jeżeli ja patrzę się na takie na taką refleksję, na takie rozważanie i widzę, że ono jest logicznie niesprawne, no to ono nie przekonuje, bo nie spełnia pewnych fundamentalnych kanonów uzasadnienia wiedzy. Kolejnym złym przejawem ateizmu jest wtedy, kiedy zanegowany zostaje jedynie pewien wybrany atrybut Boga, a nie jego jakaś generalna, ogólna koncepcja. Czyli można sobie, krótko mówiąc, znaczy target ustawić i na przykład powiedzieć, że będę negował atrybut Boga jako stwórcy, tak? I to na przykład będzie czynił hobby, to o czym zaraz za chwilę się przekonamy. Również w pewnym sensie złym podejściem będzie tak zwany naturalizm metafizyczny, który będzie mówił, że nie można, że jedyną rzeczywistością, która istnieje i jest dla nas dostępna, jest rzeczywistość przyrodzona. Tak? To w pewnym sensie w ten sposób projektuje się hegemonia nauk, że mówi się, że tylko to, co jest wyjaśnione naukowo, ma sens. I również później można się spotkać z różnymi tytułami, na przykład ostatnio też byłem świadkiem ciekawego wykładu, dałem tam na dole tytuł wypuszczony, czy jeżeli zechcemy religię wytłumaczyć na sposób naturalny, to znaczy, że równoznaczne jest to de facto z pozbyciem się religii. To jest ciekawy problem. Czy jeżeli ja jestem w stanie fenomen religii wyjaśnić na sposób naturalny, czyli go znaturalizować, czy to oznacza koniec religii? To jest też ciekawe pytanie. Tym pytaniem będzie się bardziej zajmował Dennett. Zaraz do tego wszystkiego dojdziemy. W filozofii nauki często mówi się o takiej taktyce God of the Gaps, czyli Pana Boga od zapychania dziur. Często dzieje się bowiem tak, że wierzenia religijne wykorzystuje się w momencie, kiedy brakuje nam jakichś uzasadnień. Czyli trzeba, krótko mówiąc, wyjaśnić coś, co mamy na myśli, bo w sensie racjonalnym, naturalnym tego się wyjaśnić nie da. Cała zabawa polega na tym, czy możemy absolutnie do końca tego typu rzeczy zracjonalizować. Znany jest dialog Napoleona ze słynnym matematykiem francuskim Laplace'em, kiedy Napoleon zwrócił się do Laplace'a, czytając jedną z jego książek, mówiąc, że Newton mówił o Bogu w swojej książce. Przejrzałem państwo, czyli Laplace'a, ale ani razu nie znalazłem tam imienia Boga. Do czego? A Laplace odparł, że nie potrzebuje takiej hipotezy. Czyli to, co czasami różni naukowcy będą robić, to starali się pokazać, że poprzez dostarczenie pewnych, wydawałoby się, ostatecznych wyjaśnień, można się pozbyć Pana Boga jako pewnej niepotrzebnej hipotezy. Czyli jeżeli jakiś obszar rzeczywistości jest w stanie wyjaśnić w sposób czysto naturalny, to znaczy, że ta hipoteza Boga jest zbędna. Można się jej pozbyć i w ten sposób wnosić, że Pan Bóg nie istnieje. I tak jak powiedziałem, że jeżeli fenomen religii można by również uznać za naukowo wyjaśnialny, to czy rzeczywiście wtedy można fenomen religii się w ogóle pozbyć jako takiego. To będzie kilka pytań, które będą nam tutaj w tym wykładzie towarzyszyły. Dzisiaj chciałem, tak proszę Państwa, w tytule zająć się takimi trzema wieszczami ateizmu. Zastanawiałem się, gdzie, bo w Krakowie jest Aleja Trzech Wieszczów, gdzie by zrobić aleję tych trzech wieszczów ateizmu, może w Nowej Rudzie. Powiedziałbym, że w pewnym sensie pokazują oni jak gdyby takie trzy fazy, trzy obszary bardzo, bardzo ogólne nauk, w których dochodzi do pewnych bardzo istotnych tezysów poglądowych, gdzie w pewnym sensie wyniki nauk są w jakiś sposób aplikowane do tego, żeby przeforsowywać tezy światopoglądowe. Stephen Hawking, Państwo dobrze bardzo będzie próbował to czynić na gruncie fizyki. Richard Dawkins będzie to próbował czynić na gruncie biologii ewolucyjnej, natomiast Daniel Dennett będzie to raczej starał się czynić na gruncie filozofii umysłu i kognitywistyki. I ostatnio się trochę tematem zająłem w filozofii umysłu i kognitywistyki. Moim osobistym zdaniem to jest przeszłość filozofii. Tutaj trzeba iść po odpowiedzi. Ale to na inny czas ta debata. I teraz chciałbym po kolei przyjrzeć się tym trzech postaciom, zaczynając od Stephena Hawkinga, dlatego że w jakiś sposób Najbliższa mi jest działka fizyki, chociaż jestem fizykochemikiem, ale jakoś w tych rozważaniach filozoficznych bardziej poszedłem w kierunku fizyki. I chciałbym się najpierw zająć postacią Stephena Hawkinga i przyjrzeć się, czy rzeczywiście jego tezy, którą formułuje o nieistnieniu Boga na gruncie fizyki, są uzasadnione. I będę stawiał tezę, że Stephen Hawking jest, jeżeli nie dobrym, to powiedziałbym praktycznie chyba jednym z najsłynniejszych i najlepszych współczesnych fizyków. Jest on znany przede wszystkim z dwóch rzeczy, które Państwo mają wypisane. Znany jest z twierdzeń o osobliwościach czasu przestrzeni ogólnej teorii względności, które wraz z również słynnym fizykiem, matematykiem Rogerem Penrose'em udowodnił w roku 1970. Bardzo fundamentalny wynik, który w pewnym sensie wniósł cały nowy ożywiony prąd w różne gałęzie fizyki, między innymi również w kosmologii. Pojawia się pytanie o początek wszechświata, o osobliwość wielkiego wybuchu. Najważniejsze elementy tu nam się pokażą. To jest pierwszy główny sukces Hawkinga. Drugi, który się mu przypisuje, który chyba też jest dosyć i też bardzo cenionym rezultatem, jest promieniowanie czarnej dziury, nazwane inaczej promieniowaniem Hawkinga, mówiąc o tym, że czarne dziury nie są zupełnie czarne, tylko emitują promieniowanie termiczne. I zaletą tego, czy tym głównym sukcesem tego rezultatu jest to, że przez świat fizyki jest on uważany za praktycznie jedyny efekt, który łączy w sobie oddziaływania, łączy w sobie aspekty kwantowe i grawitacyjne. Że rzeczywiście Hawkingowi udało się to połączyć, rzeczywiście można nad jego metodami dyskutować, ale świat fizyki uznaje to za efekt rzeczywiście kwantowo-grawitacyjny, który oczywiście dzisiaj nie jest jeszcze obserwowany, ale tym niemniej powszechnie przyjmuje się, że czarne dziury warunki. Trzecią, bardziej taką już powiedziałbym spekulatywną dziedziną, której Hawking jest zasłynął, jest tak zwany model wszechświata bez brzegu, który Hawking sformułował razem również znanym współczesnym fizykiem, Jamesem Harpem. I ten, my dzisiaj de facto się tym modelem zajmujemy na chwileczkę. To jest o tyle ważne, że Hawking zawsze miał ambicje do tego, żeby wyjaśnić wszechświat. Jeżeli się poczyta jego biografię, to z tej biografii emanuje coś takiego, że zawsze szukał pewnych modeli, pewnych konstrukcji teoretycznych, które potrafią wyjaśnić wszechświat jako całość. Dlatego Hawking jest takim bardzo agresywnym, ambitnym badaczem, który ma zamiar wyjaśnić wszystko i dlatego w jego popularno-naukowych opracowaniach przemija się ten termin teorii wszystkiego. On trochę teraz zwolnił w tym temacie, ale w latach 80. i 90. to był jeden z jego głównych nurtów. Żeby Państwu przybliżyć, na czym polega model Harta Hawkinga, jest bardzo skomplikowaną i złożoną strukturą teoretyczną, ale niestety dzieje się tak, że w momencie, kiedy chcemy poważnie i odpowiedzialnie podejść do analizy tego typu wyników teoretycznych, trzeba trochę wejść w środek. Zresztą ja troszeczkę będę tutaj stosował taką metodę badawczą, metodę powiedziałbym filozoficzną, którą ksiądz Heller promuje, mianowicie egzegezę struktur matematycznych. Bez de facto wejścia w teorię i zapytania się, co z wnętrza teorii ja mogę powiedzieć o pewnych pojęciach, które z tego będą wynikały, nie da się sensownie skonfrontować. Trzeba pewne wejście w tą teorię zrobić. Ja to zrobię w sposób bardzo ograniczony dzisiaj, żebyście Państwo mogli tylko uchwycić istotę problemu. W fizyce panuje taki ideał, ustanowiony de facto przez Newtona, że wszelkie równania dynamik układów fizycznych są rozwiązaniami równych różniczkowych. Bardzo proste równanie Newtona, gdzie przyspieszenie jest drugą pochodną po czasie. I dlatego, jeżeli to rozwiązanie pokażemy dla ruchu jednostajnego dwustronniowego, to tak jakby otrzymamy taka ogólnie cecha równoróżniczkowa, że mamy rozwiązanie dla dynamiki plus warunki początkowe. Proszę sobie to dobrze zapamiętać, ponieważ cała argumentacja Hawkinga będzie na tym szkielecie się mniej więcej opierała. Jest to równanie dynamiki, które opisuje nam, jak pewien system ewoluuje w czasie. zdanie pontyfiskusa w sensie, że ona nie jest częścią praw pisma, to jest pewną dowolną stawą. Dobrze.
Thank you.
bo by istniała pewnego rodzaju metafizyką. My się tym bardzo, bardzo ostro sprzeciwimy. Również Hobbes ma od strony filozoficznej bardzo ciekawą, bardzo ciekawą cechę, mianowicie jest takim typową konstruktywistą. Jeżeli Państwo kojarzycie, co znaczy na przykład w sensie matematycznym dowód konstruktywny, to trochę to tak działa, że pewne obiekty, które teoretycznie one konstruuje, wtedy istnieją, kiedy można podać przepis na ich budowę. Wtedy kończy się dowód, wtedy się kończy, że coś istnieje, wtedy można podać pewien przepis na budowę jakiejś teorii. W jaki sposób to zrobić? Jeżeli rzeczywiście dojdę do celu, to kończę swoją pracę. Dlatego Hawking w ten sposób buduje teorię, że buduje model, który jest pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, składanie swoich tych klocków i kiedy uda mu się doprowadzić ten model do pewnego końca, to jest praca fizyka zakończona. I tak wielu momentach Hawking postępował, odnosił sukcesy. Natomiast w przypadku modelu wszechświata w całości celem Hawkinga jest pokazanie, że istnieje teoretyczna konstrukcja pozwalająca uczynić warunki brzegowe elementem teorii. I w ten sposób, jeżeli tak zrobimy, to wówczas te warunki, problem warunków początkowych nam zniknie. I również zniknie nam problem pytania o to, kto mógł przyjść i zadać te warunki początkowe. Dlatego Hawking teraz będzie próbował taką konstrukcję zrobić. I taki cel przyświeca słynnemu modelu Hawkinga wszechświata bez brzegów. Jak Państwu powiedziałem, to jest skomplikowana struktura teoretyczna, opisująca stan wszechświata w postaci funkcji falowej wszechświata. To jest też dosyć, powiem, konstrukt teoretyczny, który nie jesteśmy się w stanie w tej chwili zająć. Natomiast Hawking do tego celu wykorzystuje bardzo znane i utytułowane metody fizyczne, takie na przykład jak feynmanowskie zaukowanie po trajektoriach, transformacja Wicka, czyli wprowadzenie czasu urojonego oraz próba właśnie pozbycia się osobliwości przez to, że się je zasklepia przy użyciu innej matematycznej procedury związanej z wprowadzeniem czasu urojonego. I w ten sposób Hawkingowi ginie osobliwość, jak wprowadzi efekty kwantowe. Co osiąga Hawking? Przede wszystkim mówi, że warunkiem brzegowym jest brak brzegów. Pozbywa się teoretycznie problemu. Pokazuje konstrukcję, która umożliwia mu pozbycie się warunków początkowych i wtedy Hawking kończy swoją pracę. Pokazałem konstrukcję, a zatem spełniłem swoją rolę. Jeżeli rzeczywiście pokażemy, że nie mamy problemu warunków początkowych, to znika problem jakiegokolwiek agenda, czy się czasami tak mówi, który te warunki początkowe miałby zadać. I co się tutaj ważnego dzieje, że całość wszechświata, włącznie z warunkami początkowymi, jest przedmiotem praw fizyki, a więc jest to wyjaśnienie ostateczne. Hawking w tym momencie może sobie już powiedzieć, że pokazałem konstrukcję, teraz tylko chcę, żeby mój model zaczął pracować, żeby zaczął dawać konkretne teoretyczne przewidywania. Oczywiście w ramach tego modelu funkcjonuje też bardzo ciekawy mechanizm, któremu też musimy poświęcić więcej czasu, do pewnego kwantowego stworzenia. To znaczy, że wszechświat może się wyłonić ze stanu, którego nie ma, z niezerowym prawdopodobieństwem. To jest taka teza, że bez głębszego matematycznego komentarza mało jasna, ale tak to się tam dzieje. Model Hawkinga jest nazywany modelem zabawkowym, ponieważ wymaga on wprowadzenia wielu dodatkowych warunków, żeby w ogóle zacząć dawać jakiekolwiek przewidywania. Natomiast Hawking stawia tezę, że tenże model może wyjaśnić złożoność we wszechświecie. Proszę sobie też również zapamiętać tę tezę o złożoności we wszechświecie, ponieważ jej też będzie się mocno trzymał dobry, za chwilę przed niego przejdę. Dobrze, teraz już czas na krótkie podsumowanie. Co możemy powiedzieć o ateizmie Hawkinga? Czy do tej pory, cośmy powiedzieli, może w jakiś sposób rzutować na naszą tezę o istnieniu albo o istnieniu Pana Boga? Musimy teraz sobie dobrze wyobrazić, co de facto Hawking neguje w momencie, kiedy stwierdza, że załóżmy Pana Boga nie ma, no bo takie biegowe tezy krążą. Hawking więc w pewnym sensie w ramach tego modelu jest kimś, kto miałby zadawać warunki początkowe. Jeżeli się go pozbyli, jeżeli dodatkowo pozbyliśmy się warunków początkowych, dodatkowo pokazaliśmy warunki, w których wszechświat może sam niejako zaistnieć bez zewnętrznych czynników, czysto na mocy praw fizyki, no to wówczas pozbyliśmy się potrzeby postulowania ingerencji kogoś z zewnątrz, ale proszę zobaczyć, że tutaj jest bardzo wąska perspektywa, to znaczy tylko Boga, który miałby zadać warunki początkowe i być tylko odpowiedzialny za stworzenie. Ale również z tym dalej są problemy, ponieważ mamy problem z wyjaśnieniem stworzenia w tym sensie, że model Halta-Hawkinga zakłada istnienie pewnych praw fizyki, tak, żeby w ogóle świat mógł się wyłonić. Jakieś prawa fizyki muszą już istnieć. Czyli nie możemy powiedzieć, że de facto była jakaś kompletna, absolutna nicość. Jakieś prawa fizyki już musiały istnieć, które spowodowały, że wszechświat mógł się według równań ustalonych przez model Halta-Hawkinga wyłonić. Dlatego tutaj problem z dowodzeniem istnienia Boga jest taki, że przede wszystkim mamy bardzo okrojoną koncepcję Boga, która z tego modelu jest negowana. I de facto ktoś, kto zadaje warunki początkowe i później zostawia całą rzecz, troszeczkę taki podziemny deizm. Oraz to, że w sumie samo pojęcie stworzenia jest używane w dosyć dziwnym sensie, bo nie jest to jakiś dogmatycznie rozumie stworzenie z niczego. Tu jest założone istnienie pewnych praw. Tak? I teraz w zasadzie tu, gdzie największy problem tkwi, na który oczywiście Hawking nie mówi do odpowiedzi, również ten problem się pojawił w przypadku pozostałych panów, jest taki, skąd się dzieją prawa fizyki. Nie wiem tego. De facto pytanie o tego inteligentnego architekta, czy zadawacza warunków porządkowych, który tego się negowali, przesuwa się tylko na wyższy poziom. W porządku wyjaśniliśmy wszechświat, że on się w jakiś sposób tam sam wyłania, ze stanu, którego nie ma. Też troszeczkę trudno wyjaśnić, to znaczy, że czegoś tam nie ma. Ale ostatecznie nie wiemy, skąd się wzięły te prawa, które pozostają w pojęciu wszechświata. Czyli de facto problem nie jest wyeliminowany, ale przesuwa się na wyższy poziom i w ten sposób nie można dowodzić, że Pana Boga nie ma, tylko pokazuje nam to, że to nie tędy droga. Także mnie osobiście, jeżeli w ten sposób miałbym dowodzić istnienia Boga, to ateistą jest ustalenie. Dobrze. Kolejny wiersz ateizmu, bardzo głośny. Richard Hawkins, mamy niekiedy Rottweilerem Darwina, dlatego pozwoliłem sobie tam umieścić Hawkinsa u góry, a powyżej Sara Rottweiler, takie jakieś nawet się podobieństwo tutaj narysowało. Obydwoje zadowoleni. Hawkins jest to bardzo znana postać, szczególnie medialnie. Z wykształcenia jest zoologiem, bardzo angażujący się w badania w dziedzinie teorii ewolucji. Jest również znanym publicystą, wielu z Państwa na pewno spotkało się z jego publikacjami. Jest to bardzo tytułowany człowiek od strony nauki, profesor, emerytowany profesor Oxfordu, a więc nie byle jakiego ośrodka naukowego. Dalej na polskim rynku istnieją przynajmniej trzy takie sztandarowe, znane kompozycje. Samolubny gen, wydany w roku 1976, ślepy zegarnik w 1986 i urojony Bóg. Troszeczkę niefortunne tłumaczenie polskie. Powinno być urojenie Boga, jak macie takiego terminu używał, wydany w roku 2006, który uważany jest za jego takie sztandarowe podsumowanie, jakoś tak mówiąc, ateistycznie badanie. Ale przyjrzyjmy się temu, co de facto to zrobił. Również powiemy, że Hawkins jest dobrym naukowcem. Taką tezę chciałbym utrzymać. Zajmuje się, jak swoje narzędzie badania wykorzystuje biologię ewolucyjną, czyli jedną z ważniejszych współczesnych, jak nie głównych współczesnych teorii, używanych do wyjaśnienia złożoności we wszechświecie, która wykorzystuje darwinowski mechanizm doboru naturalnego. Od strony naukowej Hawking jest przede wszystkim znany szkoleń na ten temat. Są różne koncepcje, na jakim etapie, na jakim poziomie ewolucja przebiega. Nie czas tutaj z tym polemizować. I również bardzo ważnym obszarem, z którym postać do końca się może, to jest obszar memetyki. On de facto wykreował słowo, postulując, wcześniej, ale on de facto na nowo bardzo silnie prowadził do nauki pojęcia genu kulturowego, czyli zastosowania darwinizmu, wyjaśnienia i rozprzestrzeniania się idei zjawisk kulturowych, czyli zawiodły taki gen, ale w sensie bardziej abstrakcyjnym, związany z pewnymi zjawiskami kulturowymi, do których również będzie należał religię. Tak powiedziałem, na przykład może coś dałem badań interdyscyplinarnych, który widzimy, że identyfikuje loco i bardzo dobrze. Dobrze. Dawkins rzeczywiście rozsiewa coś takiego jak odium religii. W ślepym zegarmistrzu pisze następująco. Przed Darwinem, a taki stawał się więc tylko powiedzieć ślad za filmem, nie umiem wyjaśnić zupełności obiektów biologicznych. Wiem tylko, że Bóg nie stanowi dobrego wyjaśnienia. Musimy czekać w nadziei, że ktoś wpadnie na jakiś lepszy pomysł. Chociaż więc logicznie rzecz biorąc, można było być ateistą już przed Darwinem, dopiero Darwin sprawił, że ateizm jest w pełni satysfakcjonujący intelektualnie. Oczywiście Państwo dobrze widzą, że tutaj jest wręcz niewolnicze przywiązanie Dawkinsa do teorii ewolucji. Jeżeli do teorii ewolucji jako teorii, która wyjaśnia złożoność we wszechświecie, to znaczy ta teza, która tutaj będzie się przewijała. Jeżeli by tej teorii nie było, to cały gmach Dawkinsa praktycznie byłby bez sensu. I sposób, jaki Dawkins prezentuje teorię ewolucji, to jest taki, że on kontrastuje z koncepcją inteligentnego projektu, czyli z tym również Dawkins jest bardzo aktywnym krytykiem kreacjonizmu, w takim sensie naukowego kreacjonizmu. To pewnie wielu z Państwa wie, na czym ta debata polega. Natomiast głównym ostrzem krytyki Dawkinsa jest to, że teoria ewolucji pozwala w sposób naturalny wyjaśnić złożoność form życia we wszechświecie, dlatego nie potrzeba wprowadzać żadnego dodatkowego, nie potrzeba postulować tego, że to wprowadzi ktoś z zewnątrz do przyrody, tylko po prostu przyroda sama z siebie była w stanie samoorganizować się i doprowadzić do powstania złożoności, jaką dzisiaj widzimy, głównie przy wykorzystaniu szlaków ewolucyjnych. Dlatego w ten sposób Dawkins stara się wyeliminować potrzebę stwórcy jako inteligentnego projektanta. Czyli proszę zobaczyć, tutaj też jest atak na pewno bardzo dosyć wąski aspekt, powiedzmy, boskiej natury. Tylko jako stwórcy i to jeszcze inteligentnego projektanta. A my wiemy, że oczywiście do kwestii tak naprawdę idei Boga w chrześcijańskim przynależy znacznie więcej rzeczy. I teraz słuchając w tej książce Urojenie Boga, to już nie wiem dlaczego ktoś nam przetłumaczył, że to było urojenie. To będzie tłumaczenie jest dużo bardziej trafne. To też jest charakterystyczna cecha tych myślicieli, badaczy, że ludzie się ustawiają sobie swoją koncepcję Boga i ją atakują. Nie jest wzięcie w całości idei Boga chrześcijańskiego z wszystkimi przymiotami, o których wiemy, tylko im wychodzi Bóg taki, na jaki to fakt pozwala teoria. To tam był Bóg inny, tak? Że Bóg był ten, który daje warunki początkowe. Bo nic stanie, jeżeli ma się zwnętrza teorii, nic stanie więcej nie jesteś wygenerować na ten temat. Dlatego tutaj kwestia tyczy się głównie pytania, czy istnieje inteligentny projektant. Może się spotkać z komentarzami, że to jest przykład pojęcia religii Einsteina, odnosząc się do stosowanego przez Einsteina panteistycznego pojęcia Bóg jako metafory natury lub tajemnic wszechświata. Ja osobiście uważam, że Einstein był czymś bardziej religijny niż ta teza wypisana tutaj, ale no, załóżmy, że tak to sobie Dawkins ustawił. I dlatego również naczelną tezą jest tutaj, że nie potrzeba hipotezy Boga po to, aby wyjaśnić złożoność we wszechświecie. Podobny atak na religię jest taki, że Dawkins uważa, że religia wirus mózgu. Nazywa to mem religii, ponieważ tutaj powołuje się do ciekawe badania, które sam zainteresował, że podobno religijność nie ma wpływu na moralność. Takie są, tak to statystycznie wychodzi, że ono tak, o takich badaniach informuje, że jeżeli się statystycznie zmierzy, to religijność w bardzo dużej populacji nie ma wpływu na poziom moralności. Tak, na takie badania się powołuje, nie jestem w stanie z tego stwierdzić, ale jest to teza dosyć ciekawa. Czyli stawia on tezę taką, że nie musimy być religijni, żeby być dobrymi. No, być dobrym to jest pobożne życzenie, ale wszyscy wiemy, że nie tylko na byciu dobrym życie się kończy. Także jest dużo więcej. Także to jest w pewnym sensie też zaatakowanie, wyjście bardzo wąsko w kierunku pewnej ogólnej koncepcji człowieka. No ale ja znowu powracam z tym samym pytaniem, bo jeżeli potraktować teorię ewolucji jako teorię, która prezentuje nam pewne prawa, tak, możemy tak powiedzieć, dzięki którym powstała złożoność, tak, no to są pewne, również pewne, chociażby prawo doboru naturalnego, czy bardziej złożone teorie, matematyczne teorie chaosu, którymi się pewne procesy ewolucyjne opisuje, to można również teorię ewolucji, do teorii ewolucji dorobić modele na bazie teorii chaosu, które są złożoną matematyką. I teraz jest pytanie, skąd się to wzięło znowu? Jeżeli nawet potraktujemy teorię ewolucji jako dobrą teorię, to jest pytanie, skąd prawa, które rządzą rozwojem i powstawaniem gatunków, w ten sposób się wzięły. Ja sobie pozwoliłem tutaj również taki obrazek pokazać, że znów dzieje się sytuacja podobna jak w przypadku Hawkinga. My na poziomie naturalnym oczywiście mówimy, że w kontekście czysto naturalnie wyjaśnienia naukowego taki obrazek nie jest potrzebny, ona się przesuwa wyżej. Bo teraz jest pytanie, czy przypadkiem Pan Bóg nie mógł sobie pomyśleć stworzenia wszechświata właśnie poprzez zaprojektowanie praw ewolucji. Tak mogło być. Więc nie możemy tutaj wnioskować, że skoro do wyjaśnienia złożoności w naszym świecie bezpośrednio interwencja boska nie jest potrzebna, ale znów jest pytanie o to, kto wymyśli prawo ewolucji. Czyli de facto kwestia przechodzi na poziom wyżej, tak jak dokładnie było w przypadku Hawkinga. No i nasz Santa Claus, jak lubię tak nazywać, Daniel Dennett, można sobie na YouTubie pooglądać wiele jego wykładów, bardzo sympatyczny, ciepły dziadek i ciekawy opowiada, ale wydaje mi się, że z tych wszystkich trzech tutaj prezentowanych przeze mnie ateistów taki najbardziej spolegliwy, że jeszcze można z gościem pogadać. Jest to amerykański filozof, kognitywista, wykorzystujący również w swoich badaniach narzędzia biologii ewolucyjnej. Jest profesorem filozofii na Tufts University, to jest w Bostonie, USA. Jego podstawowe dzieła, które chyba też ukazały mi na, nie wiem czy wydałem to po angielsku, Świadomość wyjaśniona oraz Breaking the Spell, czyli odczarowanie. Bo jakąś ideą właśnie odczarowania jest to, żeby wypędzić ze zjawiska religii ten element przyrodzony. To jest, przepraszam, pewnego rodzaju taktyka, którą będzie stosował. Wśród takich różnych świeżych nomenklatur, którymi darzy się różne grupy, ale także wojujących ateistów, jest m.in. takie stwierdzenie jak jeźdźcy apokalipsy. Takich czterech właśnie jest, jednym z nich jest Dennett, później Dawkins, Hitchens i Harris, to jest taka czwórka. Gdzieś nawet na YouTube chyba jest dyskusja między nimi i nawet sam filmik zatytułowany jest właśnie jeźdźcy apokalipsy. Także niech sobie jeżdżą, zobaczymy co dalej. Dobrze. sprzeczności z całkowicie deterministycznie funkcjonującym muzeum. Bo we współczesnej kognitywistyce, w naukach kognitywnych raczej uważa się, że mózg jest organem, który działa w sposób ściśle deterministyczny. Jak to zasadzić wolną wolę, to jest inny problem. I czy coś takiego w ogóle od tych nie ma sensu, to też jest inny problem, ale to nie na dziś. Dobrze. Również ważną dziedziną zainteresowania ten etap jest zjawisko świadomości, które on próbuje również podejść do strony naukowej poprzez zastosowanie ewolucyjnych schematów do wyjaśnienia czynności mózgu generującej świadomość. Między innymi Dennett jest takim bardzo aktywnym przeciwnikiem tzw. koncepcji kwaliw, czyli pewnych pierwszoosobowych jakby jakości, które odczuwamy, czy na przykład ból, kolor, czy coś takiego, on twierdzi, że jeszcze nie ma. Ale to jest nie na dzisiaj temat. Również Dennett stawia kilka pytań o moralność i twierdzi, że moralność można również tłumaczyć na bazie mechanizmów ewolucyjnych. Dobrze, ale teraz kwestia religii, tu się zacznie dziać. Ja sobie taki tytuł dałem tego slajdu, skoro Dennett czarowuje religię, to spróbujmy odczarować Dennetta trochę. Tu już mamy ten tytuł po polsku, ta książka okazała się w języku polskim. Odczarowanie, religia jako zjawisko naturalne. Dennett stawia taką tezę, że ponieważ religia jest zjawiskiem naturalnym, więc podpada pod metody badania naukowego, czyli można prowadzić tego typu eksperymenty. I tutaj przede wszystkim uważam, że religia nie jest jedynie, nie jest praktycznie w ogóle do neonatologii, tylko można ją uczynić przedmiotem badań nauk szczegółowych. I głównym narzędziem, które Dennett w tym zakresie wykorzystuje, jest biologia ewolucyjna. I podstawowe pytanie, które Dennett stawia o religię, to jest cui bono, czyli w kontekście nauk ewolucyjnych będzie pytał o to, dlaczego w ogóle coś takiego jak religijność mogło się pojawić. Po co to jest? Oczywiście z punktu widzenia takiego czysto naukowego idea religijna można nazywać w pewnym sensie idealnie egzotycznymi, mało prawdopodobnymi. I Dennett stawia pytanie o to, dlaczego idee religijne pojawiły się na bazie mechanizmów ewolucyjnych. I dlaczego mimo wszystko tak się gwałtownie rozprzestrzeniają. Czyli inaczej problem tutaj jest, jak pogodzić wysoki koszt ewolucyjny powstania religii z wydajnością wymaganą przez ten rozwój ewolucyjny. Bo sposób, jaki, jeżeli przyjmiemy zmiany ewolucyjne za właściwie opisujące powstanie trudności, to wówczas ewolucja zawsze kontroluje wydajność. Czyli wtedy, kiedy czegoś nie potrzebuje robić, tego nie robi. Natomiast religia troszeczkę była temu przeczyła. I narzędziem, które Dennett wykorzystuje, jest właśnie prowadzone, opracowana przez Dawkinsa idea memu religii, memu informacyjnego. Teraz Dennett uważa w ogóle ideę jako pewne pasożyty, które się bardzo szybko rozprzestrzeniają. I człowiek, Dennett uważa, że człowiek udomowił dziki mem religii tak samo, jak udomowione zostały roślin i zwierzęta. I tryumf memu religii opiera się w postaci religii zinstytucjonalizowanych, czy ja to napisałem, czyli między innymi nas wszystkich tutaj. Trochę marny wyrok powiedział. Zobaczmy, co się z tym, jak to warto skomentować. Pierwszy komentarz to jest taki, że nie ma powodu, aby przeczyć, iż fenomen religii nie jest w jakiś sposób uwarunkowany biologicznie. Ja uważam, że to nie jest zła teza, żeby powiedzieć, że w jakiś sposób człowiek ma naturalną predyspozycję do bycia religijnym. Wszyscy dobrze wiemy, że człowiek był religijny bez objawienia. Naturalna kondycja oczywiście przekonuje nas często, że w sami sobie jesteśmy krusi, jesteśmy nietrwali, jesteśmy zagrożeni siłami natury, często jeszcze do dzisiaj. I jest nad nami nieuchronność śmierci. W związku z czym wydaje mi się, że fenomen religii można musimy pamiętać, że również refleksji nad samym sobą człowiekowi zawsze towarzyszyła pewna idea wyzwolenia. I teraz zbawienia przyjmujące różne formy, przyjmujące również różne formy. Naturalne poszukiwanie innego stanu, dążenie do swobodzenia z rzeczywistości. Czyli w tych kontekstach, tych religijnych naturalistów, często pojawia się taka teza, że można w sposób naturalny, czyli de facto praktycznie farmakologicznie wygenerować szczęście, że szczęście odpowiada pewien stan ludzki, to wystarczy. No ale dobrze, to powiem fajnie, ale teraz co zrobić z problemem śmierci? Bo jeżeli ja osiągnę jakiś stan szczęścia, to chcę, żeby on się kontynuował, tak? Ja nie chcę przerwać, to by było nielogiczne. W związku z czym, co zrobić? Idea, w której nagle to całe, tak powiem, biologiczne szczęście miały pójść do biachu, jest mało interesujące. W związku z czym wydaje mi się, że to myślenie takie czysto o szczęściu naturalistyczne jest trochę niekonsekwentne, bo czysto również naturalnego powodu, że nie mam ochoty porzucać mojego szczęśliwego stanu, chcę, żeby się kontynuował przeszłość. Natomiast jeżeli ktoś jest w stanie pójść, krótko mówiąc, do zlewu, to nie jest to odpowiedź, moim zdaniem, dla kogokolwiek satysfakcjonujące, też nie jest naturalnego powodu. Tak jesteśmy, mogę powiedzieć, na tak wyewoluowaliśmy, że chcemy, żeby nasze szczęście trwało wiecznie. Teraz podsumuję to, co powiedziałem, bo chyba powinienem kończyć. Akurat mam 45 minut, więc się więcej zwymierzone. Skąd można trafić z dobrej nauki do złego ateizmu? Tutaj chciałbym tylko zaszczytować kilka istotnych, moim zdaniem, płaszczyzn, na których dochodzi do takiego iskrzenia między wiarą i nauką. Bo de facto mamy, ja nie powiedziałem ani razu tego, nie wyraziłem ani razu tej tezy, ani tej kwestii problemu konfliktu między wiarą i nauką, ale one ewidentnie w najbliższej chwili. Często jest tak, że prawdy wiary, które wyznajemy, są wyrażone w innym języku niż język nauki. Te dwa języki często angażują bardzo inne wyobrażenia świata, bardzo inne bazy pojęciowe. W związku z czym czasami prowadzą one do dosyć sprzecznie brzmiących sformułowań. Podstawowym problemem, w którym wydaje mi się, pojawia się zły ateizm, jest tylko kiedy wynika z nauki wyobrażenia o Bogu i o religii, czy znaczy to wyobrażenia o Bogu jako tym, który zdaje warunki początkowe, lub ten, który jest tylko tym projektantem, staramy się kontrastować z tymi, które kształtowane są przez objawienie. Czyli de facto robimy, zderzamy coś, czego de facto nie zawsze w ogóle nie wiadomo, czy warto jest zderzać. To jest również bardzo obszerny problem, że de facto nauka nie daje odpowiedzi na kwestię istnienia. To jest czysto problem filozoficzny, czyli mówię o tym, że coś miało początek, coś nie istniało wcześniej, później zaistniało, jest kwestią, która jeszcze w nauce nie znajduje odpowiedzi, czyli szukać jakichś modeli, których można by sobie mówić, że istnieje, to jest kilka, ale w tej chwili nie będę się tam angażował. I ostatnio, że to już tak też często mówiłem, że w ustawieniu ateizmu często neguje się pewien wspólny z językiem nauki aspekt istoty Boga, lecz nie całość. Tak? Widzieliście Państwo, że wyszedł ten Bóg dodający warunki początkowe, Bóg jako inteligentny projektant, ale to były pewne takie ochłapy tylko,